Witałem was Bożym Słowem, które mówiło o tym, że zwiastowanie o Panu Jezusie, o Jego dziele, o Jego śmierci na krzyżu za grzechy człowieka, dla wielu jest głupstwem. Dla innych, również wielu, jest zgorszeniem. Dla nas jednak jest radością, jest Bożą mocą, jest naszą przyszłością i teraźniejszością. Istotnie, apostoł Paweł, pisząc te słowa, że mowa o krzyżu, mowa o Panu Jezusie, umierającym z miłości za człowieka, jest głupstwem, jest zgorszeniem. Pisał to 2000 lat temu. To właśnie już wtedy byli tacy ludzie, którzy się z tego naśmiewali, gorszyli, poniżali. Minęły 2000 lat. Czy coś się zmieniło? I znowu możemy powiedzieć, że ta myśl jest aktualna. Dla wielu jest to zgorszenie. Dla innych pośmiewisko. Są tacy, którzy mówią, to nie dla mnie. Żyjemy w XXI wieku. Pamiętam, jak kiedyś, a było to podczas Święta Zmarłych, tak zwane Święto Wszystkich Świętych, wraz z rodziną byliśmy na cmentarzu. Było, jak to w takich okolicznościach nas, całkiem dużo wokół rodzinnego grobu. I była to miła atmosfera. Zwykle podczas Święta Zmarłych na grobach jest ładnie, są lampki zapalone, jest dużo kwiatów, jest dużo gości, jest miła, serdeczna atmosfera. Jeden mężczyzna powiedział, jak tu jest miło, jak tu jest fajnie. Tu jest lepiej niż w życiu. Ja tak myślę, że mógłbym w tym momencie tak się tu położyć i zostać. I powiedział, nie boję się śmierci. Mógłbym tak teraz po prostu umrzeć i tu być. Śmierć jest miła. Słuchałem tego. Co miałem powiedzieć? To nie były okoliczności, w których miałbym w jakiś sposób, nie chcąc jego obrazić, bardziej tak dobitniej coś powiedzieć. Więc jedynie coś delikatnego mogłem zrobić. I powiedzieć, wiesz co, ale życie człowieka nie kończy się na cmentarzu. Tu jest miło dzisiaj. I ty z tego powodu, że jest miło, myślisz, że śmierć jest miła. Że to po prostu kończy się na cmentarzu, który jest ładny, serdeczny, miły. I jeszcze rodzina przyjdzie raz na jakiś czas i kwiaty postawi. Jesteś w błędzie. Śmierć nie jest taka. Ona jest inna, bo życie nie kończy się na cmentarzu. Nawet mógłbym powiedzieć, gdyby tak było, to nie byłoby całkiem źle, prawda? No ale fakty są inne. Życie nie kończy się na cmentarzu. Dlatego ci, którzy mówią, że mowa o krzyżu, mowa o Panu Jezusie, który umiera na krzyżu Golgoty za nasze grzechy, aby nam je wybaczyć, aby przez to wybaczenie otworzyć nam drzwi nieba, bo życie nie kończy się na cmentarzu. To ci, którzy się naśmiewają z tego, nie rozumieją, że kiedyś zderzą się z tą rzeczywistością. Są też inni, którzy nie naśmiewają się z tego, ale jakoś tak za bardzo się tym nie przejmują. Dzisiaj pragnę mówić do was przesłanie, kazanie, zwiastować na podstawie Bożego Słowa, a tytuł tego kazania brzmi: Wiara całym sercem. Wiara całym sercem. Podstawowy tekst, który będę czytał, o który opieram dzisiejsze zwiastowanie, znajduje się w Dziejach Apostolskich, w rozdziale 8. Jest to szczególny opis pokazujący nam historię nie tylko z pierwszego wieku. To prawdopodobnie dzieje się w latach 30., tuż po śmierci Pana Jezusa, tuż po Jego zmartwychwstaniu, tuż po dniu Pięćdziesiątnicy. To są lata 30. Pierwsze chrześcijaństwo. Pierwsze to, które dotykało Pana Jezusa chodzącego po ziemi. Znajdujemy szczególny opis. Czytam z rozdziału 8. Wsłuchajcie się, proszę, w ten piękny opis, piękną historię. A anioł pański rzekł do Filipa, mówiąc: wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. I powstawszy, poszedł. A oto Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami. A przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić. Powracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza. I rzekł duch Filipowi: podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza i rzekł: czy rozumiesz, co czytasz? Ten zaś powiedział: jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył. I poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. A ustęp pisma, który czytał, był ten: jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak nie otwiera swoich ust. W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa, bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. Wtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł: proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie samym, czy też o kim innym? A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę. A eunuch rzekł: oto woda. Cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz. Zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody i ochrzcił go. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch nie ujrzał go więcej, lecz radując się, jechał dalej swoją drogą. Amen. Jakież piękne słowo, piękny opis. To lata 30. Lata te pierwsze, gdy, jak powiedziałem, ludzie dotykali fizycznego Pana Jezusa. Ludzie słyszeli swoimi uszami to, co im Pan Jezus mówił. To było wszystko takie świeże. A ich wiara taka gorliwa. Nie mogła być inaczej. Duch Święty tak wyraźnie przemawiał i tak wyraźnie ludzie go słyszeli. Dziś nie jest inaczej, dziś tak samo. Duch Święty wyraźnie przemawia do ludzi. Czy jednak ludzie zechcą go słyszeć? W tej historii znajdujemy dwie osoby. Filipa, ucznia pańskiego, chrześcijanina, ewangelistę, wyraźnie słyszy głos Ducha Świętego. Ma tę pewność, że ma iść gdzieś poza Jerozolimę, gdzieś na drogę, na pustynię. Nie dyskutuje. O dziwną rzecz Bóg go prosi. Można by powiedzieć, tak jak apostoł Paweł, i czytałem to słowo na wstępie, co za głupota, głupie rzeczy. Jest to lepszego robić. Posłuszeństwo Bogu. Nawet w rzeczach nietypowych. Idź. Na pustynię. Ależ można powiedzieć, tam nic nie ma. A można powiedzieć, Panie Boże, Ty jesteś mądrzejszy od człowieka. Filip wie, że tak jest. Idzie tam, patrzy karawana. Karawana nie kupców, karawana bogatsza z Etiopii. To jeden ze znaczących dostojników królowej Etiopii. Czytamy, że był skarbnikiem, zarządzał jej posiadłościami, jej skarbami. Bogata karawana przejeżdża obok. Ma w sobie ten wyraźny głos. Przyłącz się, podejdź. Podchodzi. I co słyszy? Jak na głos. Jak na głos mężczyzna. Ten dostojnik. Ten człowiek zamożny. Ten człowiek wykształcony. Na głos czyta z księgi Izajasza, z proroka Izajasza. Znamienny fragment. Fragment mówiący o Mesjaszu. Izajasz prorokował na ponad 600 lat przed narodzeniem Pana Jezusa, że przyjdzie Mesjasz. Będzie jak owca. Nie otworzy ust. Będzie jak owca prowadzona na rzeź. Będzie wyjęty spod prawa. Że to się stanie. Bóg zaplanował to wszystko. Bóg przez proroków zapowiadał. My dziś także możemy czytać księgę Izajasza. Możemy to wszystko wiedzieć. To wszystko tak dawno temu powstało. To wszystko, co było zapowiadane, się sprawdziło. Czyta. Przyłączył się Filip i zadaje pytanie, ważne pytanie. Czy wiesz, co czytasz? Ten człowiek był szczególny. O nim już wiemy, że był dostojnikiem, że był wykształcony, że miał władzę, zarządzał ludźmi, zarządzał niczym minister skarbu. Wydatkami. Wiemy także, że był wierzący. Przyjechał do Jerozolimy, aby się modlić. I miał tekst. Miał teksty starotestamentowe. Na pewno miał tekst księgi Izajasza. To był człowiek wierzący. Jego wnętrze pałało. Nie dawało mu spokoju. Wiedział, że to wszystko, co jest, nie jest przypadkiem. A wszystko, co się dzieje, nie zależy jedynie od człowieka. Że jest ten, który stworzył niebo i ziemię. Że jest ten, który gwiazdy umieścił na nieboskłonie. Tak mówimy, choć wiemy, że to nie nieboskłon, jedynie, ale coś dalej. To miliony galaktyk, wszechświat ogromny, a wszystko w swej harmonii. Ten człowiek wiedział, że ktoś trzyma to w swoim ręku. Że ktoś powiedział, niech się stanie. I ktoś kiedyś powie, niech się zakończy. Ten człowiek wiedział, że ten, który stworzył wszystko tak, że do istnienia, powołał człowieka. I że człowiek nie jest marnym pyłkiem, upadkiem. Ten człowiek wiedział, że śmierć to coś nieogarniętego. Powiedział, że życie nie kończy się na cmentarzu. Ale poza swoją wiarą ogólną i tym niewątpliwie, że był człowiekiem dobrym, prawym, nie odrzucił kogoś, kto tam stał, nie odrzucił Filipa. Co tam jakiś człowiek chce ze mną rozmawiać? Szanowny Panie, niech Pan się przysiądzie, niech Pan usiądzie obok mnie, porozmawiamy. To człowiek wysokiej kultury, dobry człowiek. I rozmawiają. Ale jeszcze chcę coś takiego powiedzieć. Odnoszę wrażenie, jako chrześcijanin, jako duchowny, obserwując społeczeństwo, również nasze polskie społeczeństwo, iż jest takie przeświadczenie, że Bóg jest dla tych, którzy są chorzy, zagubieni, no może też dla przestępców, bo gdyby się nawrócili, to nie byliby przestępcami. Natomiast dla ludzi dobrych, żyjących moralnym życiem, ludzi poukładanych, dobrych sąsiadów, dobrych ludzi po prostu, to Bóg tyle o ile. Tak w ogóle okej, ale tyle o ile. Tak trochę kulturowo, tak trochę do kościoła, tak porządnie po prostu, tak zwyczajnie. Nikt nie zarzuci, że przecież to bezbożnik. Bo przecież to człowiek porządny, dobry, uczciwy, kulturalny, wykształcony. Wiara kulturalna. Wiara, która jest częścią kultury. Czy się mylę? Nie mówię tego o wszystkich oczywiście. Jednak dostrzegam ten proces. I tu, gdy mówię o tym dostojniku, o tym bogatym człowieku, właśnie taką postać widzę. Człowieka dobrego. Człowieka, który nawet rozmawia o sprawach religijnych i więcej, modli się, czytamy, przyjechał się modlić. On w głębi swojego wnętrza, w głębi swojego serca, w głębi swej duszy wierzy. Wierzy w Boga, Stwórcę nieba i ziemi. Ale na pytanie Filipa, czy wiesz, co czytasz? Czy wiesz, co robisz? Odpowiada bardzo szczerze. I chciałbym powiedzieć tak po ludzku, tak po męsku. I nie wiem, czy wypada użyć takiego określenia, ale może dobrze, taki przerywnik i użyję. Chcę powiedzieć, że z niego taki równy chłop. Szczery człowiek. Taki równy gość po prostu. Mówi tak normalnie. Jest szczery. Nie wiem. Nie wiem. Modlę się. Nawet pielgrzymuję. Czytam. Prowadzę moralne życie. Ale moja odpowiedź, szanowny Panie, którego nie znam Cię, szanowny Panie, dopiero co Cię spotkałem, ale zadałeś mi słuszne pytanie. I muszę szczerze odpowiedzieć. Nie wiem. Nie rozumiem. Nie wiem, dlaczego czytam to. Nie wiem, o czym to mówi. I nie wiem, dlaczego tak postępuję. Nie wiem. Porozmawiajmy. I rozmawiają. Jadą i rozmawiają. Począwszy od tego ustępu Pisma, czytamy. Mówi mu Filip o Jezusie. Mówi mu o tym, że Bóg Wszechmogący zaplanował, że przyjdzie Mesjasz, odkupi ludzi, wykupi ich z niewoli czynienia grzechu, bo jest to niewola. Nie ma wolności bez spotkania się z Bogiem bardzo osobiście, bez tego, że Bóg sam osobiście człowieka odmienia, że Bóg sam osobiście człowieka przyjmuje i człowiek staje się bardzo indywidualnie, tak bardzo osobiście Jego uczniem. Tak jak każdy z apostołów stał się uczniem Pana Jezusa. Tak jak przez wszystkie wieki chrześcijanie stają się, a nie są w ogóle. Jadą i rozmawiają. Czytają Księgę Izajasza. Czytają może inne fragmenty Bożego Słowa. I wreszcie, jadąc, widzą, czytamy jakąś wodę. Ten człowiek mówi, oto woda, co stoi na przeszkodzie, abym był ochrzczony. Rozumiem zatem, że dużo już Filip mu powiedział. Powiedział mu również zatem to, że człowiek winien być ochrzczony. Powiedział mu zatem, co to znaczy być ochrzczonym. Że to nie jest coś, co jest elementem kultury, elementem życia społecznego, tylko coś bardzo ważnego. Coś to oznacza i musi oznaczać. Jest wyrazem tego, co się w życiu dokonało. Ten człowiek ma już tą wiedzę. Jest na tyle szczery, że może powiedzieć, tak, to prawda. I zgodzić się z tym. I siebie z tym skonfrontować. I przechodzi na inny etap swojego życia. Z tej wiary dobrej, ogólnej. Wierzył w Boga. Był dobrym człowiekiem kulturalnym. Pielgrzymował do Jerozolimy, a więc do świątyni, aby się modlić. Mógłbym powiedzieć, odnosząc to do nas, do tego, co się dzieje obecnie. Żyjemy w XXI wieku. Mógłbym powiedzieć, oto człowiek, który chodzi do kościoła, modli się. Gdy trzeba, to i duchownego przyjmie w domu. Jest dobry, kulturalny, jest dobrym sąsiadem. Ale oto każdy człowiek, bez względu na to, czy jest człowiekiem społecznie dobrze funkcjonującym, dobrym, tak zwanym dobrym człowiekiem i wierzącym człowiekiem, bo tak został wychowany. I ten, który odrzucił to, jak został wychowany, każdy wezwany jest przed Bożym obliczem do tej osobistej odpowiedzi. Niczym konfrontacji z prawdą, która jest niewygodna. Która jest niewygodna. Chodzi o przejście z tego, co wygodne, ogólne, z wiary ogólnej do wiary całym sercem. Do wiary całym swoim jestestwem. A nie jest to wiara niemądra. Nie jest to wiara nierozumna, głupia. Tak jak niektórzy z chrześcijan nawet potrafili wtedy, już 2000 lat temu, jak czytaliśmy, i dzisiaj się naśmiewać. To wiara dojrzała. To wiara rozumna. Wiara, która wie, dlaczego wierzy. Wie, dlaczego tak, a nie inaczej? Czy wierzysz? Czy rozumiesz zatem? Wiara nie jest odarta z rozumu. Wiara to nie jest naiwność, lecz dojrzałość, lecz mądrość. Czy rozumiesz, co czytasz? Takie pytanie zadał Filip temu, który jechał. Czy rozumiesz, co robisz? Czy rozumiesz, dlaczego to robisz? Kiedyś, nie raz, ale zadałem pewną osobie, mam ją teraz przed oczyma, to pytanie. Czy rozumiesz, co robisz? Odpowiedziała mi, no jasne, że rozumiem. No wszyscy tak robią. Tak trzeba. Powiedziałem, niewątpliwie wielu ludzi tak robi. Może i tak trzeba, ale ja cię pytam, czy ty rozumiesz, co to znaczy, to co robisz? Czy ty wiesz, dlaczego to robisz? Czy ty naprawdę... Nie zawracaj mi głowy. A po co mi to wiedzieć? Tak trzeba, już! Próbowałem jeszcze z tą osobą rozmawiać, bardzo ciepło, okazując jej głęboki szacunek, ponieważ widziałem, że to osoba doprawdy wierząca, ale jest to wiara ogólna. To tak jak z tamtym człowiekiem. Każdy musi w pewnym momencie stanąć w tej prawdzie i zdecydować. Ten dostojnik to zrobił. Ja pamiętam siebie wiele lat temu, kiedy byłem człowiekiem zaangażowanym, byłem ministrantem, dorastającym w rodzinie religijnej. Bardzo dużo zawdzięczam mojej rodzinie i mojemu proboszczowi. Przyszedł moment, kiedy musiałem jako... Nie mam w swojej historii rzeczy, o których mógłbym powiedzieć, że były tak straszne społecznie, tak straszne, że Bóg musiał uratować moje wręcz życie, bo bym zginął, stoczył się. Tak nie było. Dzięki Bogu za to, że nie musiało tak być. Ale był ten moment, tak jak u tego dostojnika. Wiedziałem, że muszę przejść z komfortu życia dobrego, względnie moralnego, religijnego, chrześcijańskiego, wyjścia z komfortu mojej ogólnej, wygodnej wiary do tej przestrzeni wiary całym sercem. Do wiary, jakiej oczekuje sam Bóg. On mówi, pójdź za mną. Gdy przechodził i widział Piotra i jego brata Andrzeja, gdy widział kolejnych braci apostołów, tych, którzy się stali apostołami, a wcześniej nie byli nimi, na przykład Jana i jego brata, przecież on nie mówił ich, słuchajcie panowie, dobrze, że jesteście fajnymi ludźmi, dobrymi fachowcami, dobrymi wierzącymi. On spojrzał im w oczy i powiedział, pójdźcie za mną. Pan Jezus wzywał i dziś każdego wzywa, aby stał się Jego uczniem po prostu. Czy rozumiesz, kim jesteś? Czy rozumiesz, co robisz? To pytanie zawsze jest aktualne i dzisiaj dla każdego z nas. Czy ono jest aktualne dla mnie? Jestem duchowny. Czuję się chrześcijaninem świadomym, ale to pytanie także jest aktualne dla mnie. Piotrze, czy wiesz, co robisz? Czy jesteś w tym szczery, co robisz? Czy chcesz to, co robisz, rozumieć jeszcze lepiej? A to, co robisz, robić jeszcze lepiej? Czy chcesz się jeszcze bardziej podobać Chrystusowi? Bo do tego procesu jesteś powołany. To nasze świadome chodzenie z Chrystusem. Wiara rozumna. Wiara, która także angażuje nasze uczucia i darzy nas pokojem, darzy nas szczęściem, ale jest rozumna. Umiemy w wytłumaczyć się z naszej wiary i mieć pewność, że nie błądzimy. Mieć pewność, dokąd idziemy, bo życie człowieka nie kończy się na cmentarzu. I po to przyszedł Pan Jezus na ziemię, po to poszedł na krzyż Golgoty, aby życie człowieka nie kończyło się w ten sposób, że jego ciało składane jest na cmentarzu, a jego wewnętrzny człowiek staje na sądzie i słyszy: nie znam Cię. Pukałem do Twojego życia. Szukałem. Nieraz stanąłem na drodze Twojego życia, gdy poruszałeś się w tej swojej karawanie. Panie, w jakiej karawanie? No, nie w karawanie, w tym swoim ładnym samochodzie. Gdy byłeś nieraz tam, pukałem, abyś mnie wpuścił, bo chciałem z Tobą jechać w tym samochodzie i Ci wszystko wyjaśnić. Panie, kiedy? Bo bym Cię wpuścił. No jak to kiedy? To wtedy, gdy ten człowiek chciał wejść i z Tobą rozmawiać, zapytał Ciebie, czy jesteś wierzący, a Ty się z niego naśmiewałeś i powiedziałeś mu, że właśnie zmieniłeś plany, jedziesz w inną stronę, bo nie chciałeś go w ogóle słuchać. A to byłem ja. Ja go przysłałem. No ale to raz było. Nie, nie, nie raz. Jeszcze było wtedy, gdy miałeś odwagę posłuchać pewnego kaznodzieje. Ciężko ci było się odważyć, żeby go posłuchać. Ale się odważyłeś. Byłeś bardzo odważny. I on mówił. I wtedy, gdy mówił, to nawet miałeś takie myśli, że coś tam jest racji z tego, co mówi. Ale w konsekwencji powiedziałeś nie. A wiesz, ileż to jeszcze razy? Pukałem do Twojego serca. A pamiętasz te wszystkie okoliczności, gdy byłeś zachwycony i myślałeś: chyba jakaś opatrzność, chyba jakaś ręka Boża. Wypowiadałeś te słowa, pamiętasz? A chcę Ci powiedzieć, że to faktycznie była moja ręka. Bo ja faktycznie cały czas Cię kochałem. Nigdy nie było momentu, żebym Ciebie opuścił. Ty nie szukałeś mnie i Ty ogólnie tylko. A ja zawsze Cię kochałem i byłem przy Tobie. Ale odrzuciłaś mnie. Dlaczego o tym mówię? Bo właśnie to tam się działo. Ale to się dzieje i dzisiaj. I dziać się będzie tak długo, jak długo ta ziemia będzie istniała i człowiek na niej. Kiedyś to się zmieni. Nie zawsze tak będzie. Ten dostojnik, ten minister finansów, ten biznesmen, człowiek, który ma pozycję, mówi: oto woda. Co stoi na przeszkodzie? Co stoi na przeszkodzie? Odpowiedź jest znamienna. Jeśli wierzysz całym sercem, możesz. Króciutko jeszcze chcę powiedzieć, co znaczy wierzyć całym sercem. Tak wiele fragmentów Bożego Słowa opisuje to, co znaczy wierzyć całym sercem. Ale ja przeczytam tylko jeden fragment. Z listu do Rzymian, z rozdziału 6. Proszę posłuchajcie. Czyż nie wiecie, pisze apostoł, czyż nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli wtedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Wiedząc, że z martwych wzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Umarłszy bowiem dla grzechu, raz na zawsze umarł, a żyjąc, żyje dla Boga. Podobnie i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu nasz. Jakież piękne, mocne słowo. Powie ktoś, twarda teologia. A to po prostu normalne dzieło Boga dla nas. On umarł za twoje grzechy. On umarł, abyś ty żył. Ale jest symbol chrztu. I o tym zapewne wiedział ten dostojnik, bo Filip mu to wszystko tłumaczył. Dlatego chciał chrztu, bo się z tym utożsamił. Utożsamił się z Chrystusem na krzyżu. Chrzest jest wyrazem tego, co się dokonało we wnętrzu człowieka. Wiara jest wiarą rozumną. Angażuje uczucia, ale jest czymś świadomym. Jest decyzją. Tak, temu, który umarł za mnie na krzyżu Golgoty, ja oddaję moje życie. Czynię go Panem mojego życia. Pragnę i chcę. Z tego powodu, że On umarł za mnie. Aby On mnie teraz prowadził. Bo wiem, że On, tak jak powstał z martwych, tak i ja w Nim do nowego życia powstaję. Niczym człowiek z martwych, niczym człowiek z grobu. I mając to nowe życie z Nim, który żyje na wieki wieków, idę do nieba. Życie chrześcijanina to życie z Jezusem. Do nieba. To życie z Jezusem podążające do nieba. Bo życie człowieka nie kończy się na cmentarzu. Chrzest jest wyrazem tego, co się w człowieku dokonało. Jest wyrazem wiary całym sercem. Wiary, która jest już wewnątrz człowieka. Nie jest to coś ogólnego. To nie element kultury, na przykład naszej polskiej kultury. Niedawno mieliśmy święto. Narodowe święto i kościelne święto. Święto ludzie nieśli do pracy. Święto, tak zwane święto Bożego Ciała. Wielu ludzi lubi to święto, bo jest procesja serdeczna, miła. Mogą mieć refleksję nad czymś duchowym. Procesja niczym karawan wtedy, o którym czytaliśmy, podążający drogą. Można by stanąć obok i zapytać kogoś w tej procesji, w tym karawanie. Proszę Pana, proszę Pani. Czy wiesz, co robisz? Czy wiesz, co czynisz? czytasz? Czy wiesz, kim jesteś? Dzisiaj dwie osoby, Magda i Adam. Adam i Magda. Kiedyś te osoby stanęły przed tym wyzwaniem, pytaniem. Czy wiesz, co robisz? Czy wiesz, co czytasz? I nie chodziło o dyskusję. Chodziło o to, kim jesteś i co zrobisz z Jezusem, który jest na krzyżu Golgoty za ciebie. Co zrobisz ze słowem, które brzmi: chodź za mną. Odpowiedzieli Panu Jezusowi: tak, jesteś mój Pan i Bóg, mój Mistrz. Przyjmij moje życie. Wybacz mi grzechy, a ja żyć z Tobą chcę. To, co się w środku dokonuje, jest wyrazem tego, co na zewnątrz. Powstaje z martwych. Stare przeminęło. Dziś jestem chrześcijaninem, bo Jezus Chrystus jest moim Panem. Dziś wierzę całym sercem, umysłem, uczuciami. Moja wiara jest rozumna, dojrzała. Wybieram, zaświadczam. Zeszli zatem z wozu, weszli do wody i Filip ochrzcił tego człowieka. I my za chwileczkę to zrobimy. Będziemy świadkami chrztu. Chrzest nie zmienił swojej formy. On zawsze był co do formy jeden. Chrzest, słowo chrzest znaczy zanurzyć. Baptizo znaczy zanurzyć. To greckie słowo, tak jak w języku greckim został napisany Nowy Testament. Z greki tłumaczone jest na wiele języków to słowo. I na język polski tłumaczone to słowo jest tak, jak znaczy zanurzyć. Ale w języku religijnym, kościelnym zostało, zafunkcjonowało jako chrzcić, co już nic nie znaczy. Poza tym, co ludzie mają w głowach kulturowo, kościelnie. A więc na przykład, że dziecko niesie się do chrztu i duchowny ksiądz chrzci, polewając główkę dziecka wodą. A jednak chrzest nigdy się nie zmienił. Przez wszystkie lata, przez chrześcijan, którzy odpowiadają na pytanie, czy wiesz, co czytasz, czy rozumiesz, kultywują zawsze tę samą formę. Nigdy ten chrzest nie zniknął. On jest jeden. I dziś będziemy świadkami tego. Tak jak wtedy ci, którzy dotykali Pana Jezusa, była woda, zeszli i weszli do wody. Bo zanurzenie znaczy także w sposób symboliczny to, co się dokonało w życiu człowieka. Mam też pytanie do was, którzy mnie słuchacie. Nie wszystkich was znam, ale wszystkich bardzo szanuję. To wielka odwaga w świecie dzisiejszym. Nie mówię tego inaczej jak z pełnym przekonaniem. To wielka odwaga dzisiaj rozważać Boże Słowo. To wielka odwaga słuchać Boże Słowo, nawet gdy się jest ogólnie chrześcijaninem, czy też chrześcijaninem, członkiem jakiegoś kościoła. I wielka odwaga, kiedy się idzie do innego kościoła. Trzeba mieć odwagę. można być wyśmianym. Dziś wierzyć to odwaga. Chcę zadać pytanie. Ważne pytanie, na które tylko w swoim wnętrzu każdy może odpowiedzieć. Czy oddasz swoje życie Jezusowi Chrystusowi? On dzisiaj puka do twojego życia. Mówi, chodź za mną. Za ciebie umarłem. Kocham ciebie. Odpowiedz mu tak. Tak jak tamten człowiek odpowiedział. Tak jak Adam, Adaś to zrobił. Magda. Tak jak niektórzy z nas, jak tu jesteśmy, zrobiliśmy to. Tak jak miliony ludzi przed nami i miliony ludzi obecnie na różnych kontynentach. Dziś twój czas. Proszę, powstańcie wszyscy. Jaką dasz dziś odpowiedź Bogu, który jest na tym miejscu? Bogu, który ciebie kocha? Czy powiesz mu swoje tak? Czy wierzysz całym sercem? Pan Jezus jest obok ciebie. Zna ciebie. Oddaj mu swoje życie. Drogi Zbawco, dziękujemy, że pozostawiłeś tron w niebie z miłości do zgubionych ludzi, aby przyjść i otworzyć drzwi poprzez przebaczenie, jakie się dokonało dzięki twojej niezmiernej miłości w twojej śmierci za nasze grzechy. Dziękujemy, że powstałeś z martwych dla naszego życia wiecznego, że niebo jest otwarte, a ty jesteś drzwiami do nieba. Dziękujemy, że tam stoisz, zapraszając, wyciągając ręce. Panie Boże, teraz proszę ciebie o to, abyś te wspaniałe osoby, które są na tym miejscu, kobiety, mężczyzn, do których dzisiaj twoje słowo pukało, a ty dotykałeś ich serc, aby te wspaniałe osoby, posilone w wierze, wzmocnione wewnętrznym człowieku, stanęły w odwadze i tobie życie oddały. Panie, te osoby teraz błogosławię i powierzam w twoje najdroższe ręce. Proszę także, Panie mój, abyś ten moment chrztu tak pobłogosławił, abyśmy wszyscy doznali posilenia, a Magda i Adam szczególnej łaski doznali w tym wyznaniu wiary, w tym, do czego ich powołałeś. Niech imię Twoje będzie wywyższone. Amen.